To jest następny slajd, Mariusz. Dwie rzeczy. Bardzo proszę o zamknięcie zmywarki, żeby żadne dziecko się tam nie przewróciło. I druga rzecz, proszę zamknąć drzwi, jeżeli ktoś mógłby zamknąć drzwi. Słuchajcie, dzisiejszy urywek to jest ten urywek, który widzicie. Znowu zachowuje się niepedagogicznie, dlatego że macie wyświetlony urywek zamiast Biblii. Ale zachęcam cały czas do tego, abyście przynosili Biblię na nabożeństwo. Słuchajcie, dzisiejszy urywek, dzisiejsze kazanie jest o wspaniałościach Chrystusa. Dzisiejsze kazanie jest o wspaniałościach Chrystusa. I cała nasza wiara sprowadza się do relacji. Cała nasza wiara sprowadza się do więzi. Sekty na czym się koncentrują? Sekty koncentrują się na wypełnieniu listy Świadkowie Jehowy. Ile rozdałeś literatury, ile dni rozdajesz literaturę. Wszystko sprowadza się do zrób to, nie rób tamtego, nie jedz takiego mięsa, nie jedz w ogóle mięsa, czy coś takiego. Nasza wiara, nasze wyznanie, które objawione przez Boga, sprowadza się do więzi z Chrystusem. Czyli a o co chodzi w więzi? No w więzi chodzi o zachwyt. Chodzi o to, żeby się nie przestawać zachwycać. W więzi chodzi o to, żeby zbliżyć się z zachwytem do umiłowanej osoby. Słuchajcie, to kazanie dzisiejsze jest naprawdę kazaniem, które ja bym chętnie wybrał inny urywek. Dlaczego? Dlatego, że częstokroć tego typu urywki, które widzicie, urywki, które wydają się tak tajemnicze, czyli tak, że tak powiem, wybiegające poza naszą rzeczywistość, co powodują, że ludzie zasypiają podczas kazania. Bardziej może nawet niż zwykle. No nie dlatego, że to jest taka abstrakcja, to jest taka tajemnica, to jest taka... O co tu chodzi? Łatwiej się mówi kazanie o jakiejś plotce, o pieniądzach czy o czymkolwiek. To jest łatwiej powiedzieć niż tego typu rzeczy, które raz, że są tajemnicze i dwa, naprawdę ja nie pretenduję do jakichś wielkich mówców bycia jednym z nich, żeby przekazać rzeczy, które są tak wspaniałe i żeby nie w jakiś sposób nie dramatycznie nie zubożyć tego, co jest w tym tekście. Dlatego, że zubożone to ono będzie. Ale żeby dramatycznie nie zubożyć tego, co Bóg objawił. I jak widzicie, czytałem, słuchałem różnych rzeczy w przygotowaniu do tego kazania. Jest wielu różnych pomysłów na strukturę tego tekstu. Muszę powiedzieć, że żaden z nich mi się nie podobał. Wydaje mi się, że coś takiego jest o wiele lepszą prezentacją tego urywka. Jak widzicie, mam do czynienia z chiazmem, czyli jest coś w środku, werset 17 i później w obydwie strony znaczenie się rozchodzi, koncentruje się na wersecie 17, czyli na Chrystusie i kim jest Chrystus. I to ma niesłychanie praktyczne znaczenie dla nas, chociaż właśnie ta praktyczność, jak mówię, bo to jest ten problem z tymi kazaniami, że praktyczność tego urywka bardzo łatwo nam może umknąć. Gdzie jest praktyczność czegoś takiego? Pomódlmy się na początek. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy, abyś poruszył nasze uparte serca. Prosimy, abyś otworzył nasze ślepe oczęta. Prosimy, abyś też przełamał się przez ograniczenia mówcy. Prosimy, abyśmy coś dostrzegli ze wspaniałości Ciebie Panie Jezu, który nas pochwyciłeś, pochwyciłeś nas do siebie. Prosimy, o Boże, abyś Ty nas poprowadził, abyś Ty nam tłumaczył rzeczy Twojego objawienia, abyśmy trzymali się Go, zachwycili się Tobą i aby to w rezultacie zaowocowało naszym utwierdzeniem i naszym wytrwaniem w wierze. Powierzamy teraz ten czas Twojej opiece. Tak więc, słuchajcie, cały ten urywek, który już czytaliśmy, to jest jednym wielkim hymnem chwały. I hymn, który przedstawia Bożą chwałę, jak również Jego wieczny plan. I to jest w ogóle pierwszy chyba problem, który mamy z tym urywkiem, jeśli chodzi o tajemniczość. Dlatego, że Bóg jest ponad czasem, podczas i rzeczy, które tutaj widzimy, są ponadczasowe, podczas gdy my postrzegamy to w naszych zwykłych kategoriach. I słuchajcie, tak jak to jest jakiś tajemniczy urywek, to wcale nie oznacza, że ten urywek nas nie zachwyca. Dlatego, że mam nadzieję, że pomimo tego, iż wiele rzeczy nie zrozumieliśmy, to jednak czytając go, słysząc ten urywek, pojawia się w naszym sercu zachwyt. Jak już wspomniałem, cały ten urywek ma misterną konstrukcję, obfituje w wiele różnych powtórzeń, jak na przykład wszelki, wszystki. Słowo wszystki, wszelki się pojawia wielokrotnie. Początek pojawia się wielokrotnie. Dlaczego początek? Dlatego, że ten urywek jest urywkiem paralelnym do innych urywków, jak na przykład pierwszy rozdział Ewangelii Jana, Hebrajczyków, pierwszy rozdział, czy oczywiście pierwszy rozdział Biblii, mówiący o stworzeniu. Tak naprawdę to jest również wyznanie wiary, które jest wyznaniem wiary w śpiewie. Apostoł właśnie wychwalał w poprzednich wersetach wiarę i miłość wiernych w Kolosach i teraz pragnie utwierdzić ich w tych rzeczach. I teraz to, w jaki sposób, czy jaką metodę użyje, żeby nas utwierdzić, bo te słowa są skierowane również do nas, jest niesamowity. Próbuje, apostoł będzie chciał nas utwierdzić, po co? Abyśmy wytrwali. A w jaki sposób? Abyśmy się zachwycili i w ten sposób, abyśmy nie odpadli. Słuchajcie, musimy mieć szerszą perspektywę, szerszą niż my sami, tak aby zobaczyć również nasze własne zbawienie we właściwym kontekście, we właściwych proporcjach. Coś wspaniałego ma miejsce tutaj. Mamy wgląd, jak już to powiedziałem kilkakrotnie, w tych wersetach, w rzeczy, których nie pojmujemy, w rzeczy, które nas wręcz przytłaczają swoją chwałą i swoją potęgą. Słuchajcie, to jest tak, jak podjeżdżałem do krawędzi Wielkiego Kanionu w Arizonie, kanion rzeki Colorado. Na początku nic nie widać. Wydaje się, że no przecież tam nic nie ma. Człowiek niczego się nie spodziewa, parkuje auto na parkingu, dalej nic absolutnie nie widać, już zaczyna żałować, że wydał $20 niepotrzebnie za wstęp. Następnie wychodzi z auta, podchodzi do krawędzi i nagle dynamicznie rozpościera się taki widok, którego się spodziewa, ale który jednak przechodzi wszelkie oczekiwania i człowiek przestaje oddychać. Dlatego, że to, co widzi, jest tak pełne chwały i tak wspaniałe i tak potężne. Słuchajcie, coś z tych rzeczy, kanion ma coś z tych rzeczy, bardzo ubogi sposób, coś z tych rzeczy, które są właśnie w tych wersetach. Chwała. Chwała Stwórcy i chwała stworzenia. Tak więc zwróćcie uwagę, że z dwóch stron mamy, i to jest to zastosowanie, z dwóch stron mamy wiernych, czyli od 11 do 14 i od 20 do 23 mamy wiernych w Kolosach, czyli wiernych we Wrocławiu, czyli nas. Następnie w samym sercu od 15 do 19 mamy kogo, czy mamy co? Mamy Chrystusa. Mamy Chrystusa i najpierw w relacji do Boga Ojca, a później w relacji do stworzenia. Kim jest Jezus? I to jest to serce, urywka, które ma sprawić, że nastąpi owoc wersetu 11 i owoc wersetu 23, czyli wytrwanie w wierze. Także to ma kluczowe znaczenie dla naszego życia. To jest nasze utrzymanie. Tym utrzymaniem, tym sercem, energią, nawet nie mocą, ale energią naszej wiary jest Chrystus. Jest nasza więź z Nim. Zachwycenie się właśnie wspaniałością osoby Chrystusa. Ale zaczniemy od wersetu 17, który jest w sercu serc. On też jest, czyli Chrystus, który jest naszym utrzymaniem i naszym utwierdzeniem. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Czyli już mamy stworzenie. On jest stworzycielem, On jest Panem. On podtrzymuje wszystko mocą swojego słowa. Pamiętacie, w liście do Hebrajczyków jest powiedziane, że Bóg stworzył świat słowem i wszystko utrzymuje w istnieniu swoim słowem. I zwróćcie uwagę, co się dzieje z nami. W jaki sposób zostałeś zbawiony? No, ten sposób to jest Słowo Boże. To Słowo Boże ciebie przemieniło mnie, ale to nie koniec. W jaki sposób Bóg utrzymuje nas w zbawieniu? W jaki sposób Bóg podtrzymuje nasze zbawienie? Również swoim Słowem. Tak więc On podtrzymuje wszystko mocą swojego Słowa, wszystko na Nim jest ugruntowane. Chrystus stworzył, nie tylko stworzył, ale i utrzymuje cały kosmos, cały wszechświat swoją osobą i swoim słowem. Słuchajcie, wczoraj miałem powtórzyć sobie kazanie po południu. No i wszedłem na stronę zdjęć z teleskopu w kosmosie Hubble'a. Nie wiem, czy wiecie, że jest taka strona, że są dostępne wszystkie zdjęcia, które ten teleskop zrobił. Można te zdjęcia ściągać, kopiować i tak dalej. Słuchajcie, niesamowite. Zajęło, zamiast powtarzać kazanie, przez 2,5 godziny oglądałem zdjęcia. Niesłychanie ekscytujące piękno Bożego stworzenia. Jak wyglądają mgławice, galaktyki, najodleglejsze kwazary, jak to wszystko wygląda, to wszystko stworzone i ugruntowane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak więc zobaczcie, On jest przed wszystkimi rzeczami, czyli On jest stworzycielem, wszystko na Nim jest ugruntowane, nie ma rzeczy samych w sobie, innymi słowy, znacie, wiecie to doskonale z apologetyki wantyliańskiej tak zwanej, nie ma rzeczy niezależnych, obiektywnie istniejących, nie ma nic, co obiektywnie tak sobie od sobie istnieje w oderwaniu od Chrystusa. Nie ma takiej rzeczy. Nie ma nagich faktów. Każda rzecz, każda istota rzeczy należy do Chrystusa. Słuchajcie, większość ludzi wokół nas to są Ateńczycy, neoplatoniści. Widzicie, każdy człowiek wierzy w miłość, sprawiedliwość, dobro. Teraz, kiedy te potworne rzeczy miały miejsce we Francji, wszyscy są oburzeni, wszyscy wyznają jakąś sprawiedliwość, dobro i tak dalej. Ale większość ludzi, słuchajcie, nie widzi koniecznego połączenia, i to kluczowe słowo jest koniecznego, nie widzi koniecznego połączenia tych rzeczy z Chrystusem. A przecież do tego wszystko się sprowadza. To jakoś im umyka. Sprawiedliwość od tak sobie egzystuje. Prawa logiki po prostu są. Co ma Chrystus do logiki? Ach, nie przesadzaj. Podczas gdy On jest też przed wszystkimi rzeczami. Wszystko na Nim jest ugruntowane. Jeżeli cokolwiek ma sens na tym świecie, jeżeli o czymkolwiek można mówić sensownie, to tylko i wyłącznie w oparciu o Chrystusa. I następnie przechodzimy do kolejnych wersetów o Chrystusie. 15 i 19 werset. Czyli Chrystus w relacji do Ojca. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. I 19, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Zwróćmy uwagę, że On jest obrazem Boga niewidzialnego. Co jeśli o nas chodzi? My zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Jezus mówi, jak możesz powiedzieć, pokaż mi Ojca. A uwierzymy. Widziałeś mnie? Widziałeś Ojca. Kiedy widziałeś mnie, widziałeś w pełni Ojca. W liście do Hebrajczyków w 1 rozdziale czytamy, On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty. Po angielsku, jeżeli ktoś zna angielski, odbiciem Jego istoty, exact representation, czyli dokładne odbicie, dokładne odzwierciedlenie Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Dokładnie te same rzeczy. Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Tak więc On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. I tutaj oczywiście Arianie popełniają wielki błąd. Ach, pierworodnym, czyli widzicie, on jest stworzeniem. Podczas gdy pierworodny absolutnie nie chodzi, nie ma nic do czynienia z narodzinami, z urodzinami, ale ma do czynienia z władzą, z autorytetem, z wyższością i z pierwszeństwem. Ma do czynienia z dziedzictwem, że on jest dziedzicem wszech rzeczy. Takie jest znaczenie biblijne pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Widzicie w Jana 1,18, Ewangelii Jana czytamy, Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go, czyli wyjaśnił Go. Tam jest bardzo szczególne słowo użyte. Wyjaśnił Go, objaśnił Go przy pomocy słów. Wyjaśnił Go słowami. Tak więc cała pełnia Boga, cała pełnia Ojca została nam objawiona w Chrystusie. Co to znaczy pełnia? To znaczy, że komplet, niczego nie brakuje. Jeżeli masz Jezusa, później apostoł Jan w swoim liście napisze, masz Jezusa, masz Ojca. Jeżeli nie masz Jezusa, tak jak w dramatyczny sposób niektóre sekty odrzucają Jezusa, nie łudź się, w żaden sposób nie możesz mieć Ojca. I zobaczcie, nadchodzą kolejne wersety, czyli najpierw w relacji oto Chrystus. Sercem tego urywka jest Chrystus, najpierw w relacji do Ojca, następne kolejne dwa wersety w relacji do stworzenia. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Cała rzeczywistość jest Jego, ponieważ w Nim, zwróćcie uwagę, przez Niego i dla Niego. Wszystko, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Co zostało stworzone? Absolutnie wszystko. Wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne. Nic nie pozostaje, co nie jest stworzone. Tak więc cała rzeczywistość dzieli się na Boga, który jest niestworzony i Boże stworzenie. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Wydaje się, że Paweł Apostoł w szczególny sposób tutaj mówi o, czy zwraca się do Kolosan. Dlaczego zwraca się do Kolosan? Dlatego, że wydaje się, że jest jakiś problem z oddawaniem czci aniołom. W drugim rozdziale, w 18 wersecie o tym czytamy, że są tacy, którzy oddają cześć aniołom, są tacy, którzy udają się do aniołów po pomoc, którzy boją się aniołów. Podczas gdy 16 werset wydaje się wyraźnie mówić tylko o tych mocach, które są niewidzialne, które są w niebie, nad którymi Chrystus króluje. Czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, nad wszystkim tym Chrystus króluje. Tak więc nie bój się, pośrodku największych zagrożeń, pośrodku największych wyzwań, największych prób twojego życia, wiedz, że Chrystus króluje. On ma władzę nad wszystkim. Pamiętacie, w następnym rozdziale, w 15 wersecie, będzie mowa o tym, że on rozbroił, i te same słowa będą użyte, że on rozbroił władze i zwierzchności i wystawił je na pośmiewisko. Tak więc on stworzył wszystkie rzeczy, które widzimy i których nie widzimy. Ale zobaczcie 18 werset. 18 werset mówi o tobie, mówi o mnie. On także jest głową Kościoła. Czyli kolejny raz mamy do czynienia z czym? Mamy do czynienia z początkiem. Początek, on jest głową Kościoła. Głową, czyli ciało, nie może żyć bez głowy, może żyć bez ręki, bez głowy sobie nie poradzi. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Słuchajcie, po co jest w ogóle to słowo? Zwróćmy uwagę. Początkiem. Nagle, po co to jest powiedziane? Nagle w tym wersecie on jest początkiem. Jakim początkiem? Ale po co? Dlatego, że tak jak w 16 wersecie, on jest twórcą całego stworzenia, tak i w 18 wersecie on jest Panem i Stworzycielem nowego stworzenia. On jest początkiem nowego stworzenia, którym jesteśmy my. I jakie to ma powiązanie? Oczywiście on jest początkiem, Kościół z początkiem, ale pierworodnym z umarłych, czyli odwołanie do zmartwychwstania, że oto on jest Panem nie tylko całego stworzenia, wszystkiego, co istnieje, ale on jest również Panem i Stworzycielem nowego stworzenia, czyli nas. My jesteśmy nowym stworzeniem, które on stworzył dla siebie, dla swojej chwały, pierworodny z umarłych, zmartwychwstały, aby był we wszystkim pierwszy, aby on otrzymał od Ojca najwyższą chwałę. Zwróćcie uwagę, pytanie teraz zadamy po raz kolejny. Po co to wszystko? Co z tego wynika? Po co mi ta wiedza? No i co z tego? I jakie to ma zastosowanie praktyczne, że wiem te wspaniałości, znam te wspaniałości na temat mojego Pana, na temat Jego chwały? Gdzie jest ta praktyczność tego kazania? A jednak, słuchajcie, mimo wszystko ta symfonia wielkich prawd, które dotyczą całego kosmosu, zwróćmy uwagę, całego wszechświata, całego nieba, znajduje swoje niesłychanie ważne zastosowanie właśnie w obecnym czasie, w twoim życiu, w życiu naszego i właśnie w życiu nie tyle twoim osobistym, co w życiu twoim jako członka Kościoła. Dlatego, że zwróćcie uwagę, cały czas on zwraca się do wiernych w Kościele w Kolosach, zwraca się do wiernych w naszym Kościele we Wrocławiu. Tak więc mówi o nas indywidualnie, ale mówi o nas jako część Kościoła, a nie w oderwaniu od Kościoła. I kolejne wersety mówią o dziele Syna, 14 i 20 werset, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów i 20 werset, coś więcej z kosmosu i żeby przez Niego wszystko, co jest na niebie i na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Tak więc odpuszczenie, odpuszczenie, odkupienie, odpuszczenie grzechów. Grzech naruszył o wiele więcej, niż nam się wydaje. Grzech prowadził chaos i zniszczenie w wielu miejscach. Tak, oczywiście wprowadził chaos i zniszczenie w naszym osobistym życiu, ale nie tylko. I podobnie, jeżeli chodzi o krew Chrystusa i pokój, który ta zaprowadziła, dotyczy o wiele więcej rzeczy. Wykracza daleko więcej ten pokój niż tylko nasze osobiste życie. Nie chodzi tylko o nasze osobiste zbawienie czy zbawienie ludzkości. Tak jak grzech wpłynął na całe stworzenie, tak samo odkupienie, przekleństwo zaciążyło na całości i przelana krew przyniosła pokój, który wykracza daleko poza tą chwałę, która była uprzednio. Czyli chwała nowego stworzenia w ogóle nie może być porównana z chwałą stworzenia nawet przed upadkiem. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się w Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Tak więc ten pokój, który przyniósł Chrystus, jest pokojem, można powiedzieć, kosmicznym, który dotyczy całego stworzenia, wszystkiego. Wszystko zostało wpędzone i męczy się pod przekleństwem. A oto następuje pokój, pokój, który zaczyna działać, który zaczyna przemieniać wszystko. I zwróćcie uwagę, kolejne wersety to dzieło Ojca i dzieło Syna w nowym stworzeniu. I na początek może zajmijmy się wersetem 12 i wersetem 22. Werset 12, dziękując Ojcu, który nas zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości. 22. Teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Słuchajcie, to jest niesamowite, jak bardzo, można powiedzieć, jak strasznie wiele misternej struktury jest zawartej w tym urywku. Oto Ojciec, nie zapominajmy, oto Ojciec posłał swojego Syna, żeby nas zbawił i Ojciec był powodowany czym? Miłością. Ponieważ Ojciec umiłował nas, posłał swojego Syna. W ogóle wyobrażacie sobie coś takiego? Wyobrażacie sobie miłość Ojca ziemskiego, który by tak kogoś umiłował, by posłał w ofierze swojego umiłowanego Syna. No to są rzeczy niewyobrażalne. Ale to Ojciec nas zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. I teraz pojednał, to Chrystus pojednał, wykonał wolę Ojca, pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby stawić was przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Czyli ostatecznie Ojciec wykonał wolę Ojca i język, który mamy, niepokalanych, nienagannych, świętych, to jest zarówno język ofiarniczy, jak i język prawniczy. Nienaganny, bez zarzutu. Nikt nie może przynieść oskarżenia przeciwko tobie, a zobaczcie, jak wielu próbuje. Zobaczcie, jak często mamy do czynienia właśnie z oskarżeniami przeciągu naszego tygodnia. Podczas gdy rzeczywistość jest jaka, że Chrystus pojednał nas w swoim ciele, czyli nie tak jak mówią gnostycy, to nie jest jakaś wiedza tajemna, ale to jest rozszarpane ciało naszego Pana, które zaprowadziło pokój, aby nas stawić przed obliczem świętych, niepokalanych i nienagannych. Następnie, to nie koniec, werset 13 i 21. Może przeczytam jeszcze raz 12. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, i teraz cały czas dzieło Ojca, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł nas do królestwa Syna swego umiłowanego, czy do królestwa Syna swej miłości. Syna swojego umiłowanego, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Bardzo dobre słowo, właściwe słowo wyrwał. Słuchajcie, to jest jak wyrywanie zębów, to przejście. To nie idzie gładko. To umieranie, wiecie jak to, wiecie ile strachu, ile bojaźni, ile walk z iloma, to się wszystko wiązało. I cały czas wydaje się, że ciało wciąż próbuje dopominać się o swoje. Wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. I zobaczcie, i was, jacy byliśmy, którzy niegdyś byliśmy obcymi. Co to słowo znaczy? Wyobcowanymi, sami, oddzieleni. Byliśmy sami, czyli skazani na śmierć. Wyobcowanymi i wrogo usposobionymi. A uczynki wasze złe były. Widzicie, taka była nasza rzeczywistość. Że byliśmy wrogo, nieustannie, jedynie, bardzo konsekwentnie, wrogo ustosunkowanymi do Boga. Słuchajcie, to pamiętajmy też o tym, że kiedy głosimy Ewangelię naszym drogim krewnym i naszym znajomym, nie pozwólmy, by oni nam się zinterpretowali sami. Dlatego, że oni się zinterpretują sami nam, mówiąc, o, ja nie jestem przeciwko, ja nie mam nic przeciwko Bogu, ja nie jestem wrogo usposobiony do Boga. Słuchajcie, to jest nieprawda, dlatego że to Słowo Boże interpretuje nas, a nie my sami. My sami jawimy się jako kochający i obiektywni i umiarkowani, podczas gdy Słowo Boże interpretuje nas zupełnie inaczej. Że jesteśmy wyobcowani w naszej pysze, że jesteśmy wrogo ustosunkowani do Boga i nasze uczynki są złe. I taka jest prawda. I teraz w tym stanie, oto Ojciec, kiedy byliśmy w takim stanie beznadziejnym, Ojciec wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, czyli Syna Miłości. Tak Bóg umiłował świat, że posłał swojego Syna, Syna Miłości, aby nas zbawił. Ciemność została pokonana. I teraz kolejne wersety są tak naprawdę konkluzją mów na dzisiaj. I to jest tak naprawdę konkluzja tej wielkiej chwały, której nieco żeśmy zobaczyli, której nie rozumiemy, jak powiedziałem, których nie pojmujemy. To wszystko jawi nam się tajemniczo. Nie pojmujemy, co Bóg czyni. Tak jak nie widzieliśmy nieba nigdy, tylko postrzegamy te rzeczywistości oczami wiary, czyli oczami objawienia, to jednak, słuchajcie, już teraz jakoś radujemy się. To jednak, tak jak zresztą apostoł pisze, nigdy nie widzieliśmy go, a jednak potrafimy go kochać. Słuchajcie, cała chwała Boża, cała chwała jego dzieła właśnie ma służyć temu, co na peryferiach tego urywka. A na peryferiach jest werset 11 i werset 23. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego. Bo to, co to znaczy? Co to znaczy według potęgi chwały Jego? Bo tak czytamy nieraz takie wyrażenia i tak, o dobra, dalej coś, jakieś mięsiwo. No nie, właśnie to jest to mięsiwo. Według potęgi chwały Jego. Taka była Jego metoda. Pamiętajmy, że to nie jest metoda apostolska, tylko metoda Boża. No nie? Czyli potęga chwały Jego jest między 15 a 19 wersetem. To jest ta potęga chwały Jego, która powoduje, że jesteśmy utwierdzeni, że się nie zachwiejemy. Tak więc utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. I werset 23, który na pierwszy rzut oka tylko może jawić się niepokojący. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani, zobaczcie to samo, co jest w wersecie 11, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei. Jaka to jest nadzieja? Skąd ta nadzieja się bierze? Opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, a która jest zwiastowana, czy została zwiastowana, to jest dopiero, co to znaczy, jak to została zwiastowana? Jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Skąd nasza nadzieja? No, nasza nadzieja jest z Ewangelii, która już publicznie została ogłoszona całemu stworzeniu. Chrystus umarł na krzyżu, przelał swoją krew, zmartwychwstał i to przesłanie według apostoła już wyszło do całego stworzenia. To stworzenie wokół wciąż jawi się takie, jakby nic się nie stało, ale inna i nowa zasada zaczyna działać w całym wszechświecie wokół nas. Widzicie, to słowo sprawia, że nawet energia, tak bym to nazwał, energia, a nie moc Chrystusa, stanie się naszym udziałem. Słowo Boże jest źródłem naszej energii. A co to znaczy? No, że chce nam się wstać rano, że wciąż te same rzeczy, które stawiają nam opór codziennie, żeby je wykonywać i trwać w tym, a nie zniechęcić się i nie porzucić tej nadziei. Potrzebujemy tej energii, a ta energia płynie właśnie z Chrystusa i ze Słowa. I zobaczcie, 23 werset, który wydaje się niepokojący. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei. Słuchajcie, tak jak bardzo to warunkowe jest to stwierdzenie, które powoduje naszą niepewność i bojaźń, to jednak, słuchajcie, to stwierdzenie nie można oderwać i wyszarpać z wersetu 11, 12 i 14. Dlatego, że dziełem jesteśmy Bożym, że to Ojciec nas wyrwał, że to Syn nas kupił i w Jego mocy idziemy. Tak więc nie chodzi o to, żeby ten warunek, czyli ten bardzo realny warunek, dodajmy. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże wszędzie mówi, kto będzie zbawiony, ten kto wytrwa. Kto wytrwa? Wytrwa ten, który jest mocą Bożą strzeżony przez wiarę. I teraz nie chodzi o to, żeby ten warunek, który przeczytaliśmy, bo to jest warunek, jeszcze raz powtórzę, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei, która jest oparta na Bożym Słowie, zbawił nas Słowem, trzyma nas Słowem. Nie chodzi o to, abyśmy powątpiewali we własne zbawienie, ale chodzi o to, o co? O to, abyśmy się trzymali Boga, trzymali zbawionego ludu i trzymali Chrystusa i Jego Słowa. Dlaczego? Dlatego, że Bożym dziełem jesteśmy. Jak to działa? Bóg zbawił nas przez Słowo, trzyma nas przez Słowo. Co to znaczy, że Bóg trzyma nas przez Słowo? Co to znaczy? Co to znaczy w kontekście początku wersetu 23? Jeśli tylko wytrwacie w wierze. To znaczy nic innego jak tylko to, że jeżeli jestem owcą Jezusa Chrystusa, to raduję się z Bożych zapewnień i drżę na dźwięk Jego ostrzeżeń. Czyli czy przychodzi do mnie ostrzeżenie, czy też przychodzi z Jego słowa do mnie nadzieja i zapewnienie, jedno i drugie dotyka mnie głęboko. Nie tylko, że dotyka mnie głęboko, bo tu nie chodzi o jakąś psychologię jedynie, ale to słowo jest mocą, która we mnie działa. Czyli zarówno ostrzeżenie, jak i pociecha przynoszą ten sam skutek, czyli trzymają mnie w zbawieniu. Teraz Słowo Boże mówi i zapewnia nas, zapewnia Kościół w Kolosach, zapewnia Kościół we Wrocławiu, utwierdzeni wszelką mocą, według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością, dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił, nie perspektywicznie, nie jakoś tam prawdopodobnie, o najprawdopodobniej was zdolnymi uczynił. Nie, który was zdolnymi uczynił. I w jaki sposób, jak to od kuchni się stało? No w taki sposób, że pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć. Czyli to, co się dokonało w kalendarzowym czasie, to sprawiło, to wyprowadziło te owoce świętości, niepokalaności, nienagadności, bez zarzutu. Nikt nie ma prawa zarzucić nam niczego w Chrystusie. Słuchajcie, wspaniałość Jezusa. Jak powiedziałem, w większości z tego nie rozumiemy, ale z wszystkich się radujemy. Bogactwo chwały Jezusa musimy widzieć. No, nam nawet tego nie rozumiemy, w jaki sposób to działa. Ale musimy poddać się pod mądrość Bożą. Czyli ty musisz widzieć bogactwo chwały Jezusa. Musisz się nim zachwycić po to, żeby wytrwać. To jest konkluzja. Po to, żeby wytrwać, po to, żeby nie porzucić tej nadziei, do której zostałeś powołany, po to, żeby 11 i 12 werset był twoim udziałem, to musi być to serce, czyli musi być zachwyt. Zachwyt, że tego Pana, który jest twoim Panem, nad Nim. Słuchajcie, płynie z tego też ogromna pewność, że nie musimy niczego się bać. Nic nam nie zachwieje. Nic nie jest w stanie nam zagrozić. Tak jak wrogowie są straszni, tak jak Kolosanie bali się tych sił ciemności, tych różnych anielskich istot i chcieli oddawać im cześć, żeby je sobie obłaskawić. Dlatego, że walka, w której mamy udział, jest naprawdę wściekła, duchowa, leje się krew. I teraz, jeżeli ktoś sobie na luzie podejdzie do tej nadziei, do której został powołany, na pewno ta nadzieja zostanie mu wydarta. Ale zobaczcie, nasza pewność wynika chociażby z wersetu 16. Że w nim zostały wszystkie rzeczy, czy to panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Tak więc nie ma mocy w tym świecie, czy w tym, którego nie widzimy, która by była w stanie nas zachwiać, która by była zagrozić naszemu utwierdzeniu wszelką mocą według potęgi chwały jego. Dlatego, że nasze oczy są skierowane na środek tego urywka, czyli na Jezusa. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje objawienie. Dziękujemy Ci, że nawet ono wybiega daleko poza nasze zrozumienie. Dziękujemy, że służymy Bogu, który jest niepojęty, ale który się objawił i który swoim duchem przez objawienie, tłumaczy nam, jaka jest prawda. Dziękujemy, że słowa, które przeczytaliśmy, są nie tylko tłumaczeniem i objawieniem, kim Ty jesteś i ku komu zmierzamy, na spotkanie kogo się zbliżamy, ale te słowa są mocą. Mocą, która jest w stanie nas przemienić, jest w stanie nas utrzymać teraz pośrodku tak wielu zagrożeń. Dziękujemy Ci jeszcze raz. Prosimy, abyśmy byli głosicielami w tygodniu tej chwały, ku której nas powołałeś, tej chwały, którą zobaczyliśmy w tym urywku. Amen.